Prawo cytatu.
Dobry wieczór Państwu. Jan Mechrowski przy mikrofonie, bo 19.30, wtorek i prawo cytatu. Prawo cytatu, proszę Państwa, no ostatnio było o Epsteinie i możnych tego świata i zrobiło się trochę komentarzy pod tym tekstem, co mnie zresztą bardzo ucieszyło, bo jak mówiłem kiedyś, czytam wszystkie te komentarze i przemyśliwuję je, zgadzając się, tudzież nie zgadzając, a czasami polemizując nawet. Ale i też tym razem chciałem się do czegoś odnieść, bo wydaje mi się, że mojej wiernej słuchaczce należy się jednak pewne wyjaśnienie, która zaznaczyła, że no zaraz, nikt, Epstein, nikt. I to się połączyło jakoś z następnym zdaniem, że no tak naprawdę żadnej szkoły nie skończył, tylko nie wiadomo, coś tam studiował i przerwał. Więc ja oczywiście tego nikt nie łączę z wykształceniem, żeby to było jasne. I mam prawo to powiedzieć, myślę, jako osoba, która to wykształcenie zdobyła i to takie, powiedziałbym, dogłębne, bo już dalej w Polsce, w tym naszym systemie zajść, jeśli chodzi o stopnie naukowe, to nie można. W związku z tym, na pewno nie wykształcenie czyni człowieka, natomiast człowieka czyni to, co on robi z tym wykształceniem albo bez tego wykształcenia. I Epstein jawi mi się jako nikt ze względu na to, co robił i co właściwie osiągnął, bo ktoś może powiedzieć, dorobił się wielkich pieniędzy. No jeśli to jest miarą człowieka, to ja życzę wszystkiego najlepszego, bo wydaje mi się, jakoś w takim świecie wzrastałem i byłem wychowywany, że nie to jest miarą człowieka i należenie do swego rodzaju elity nie zależy od portfela i ilości zer na koncie, a ta elita, którą uosobiał Epstein, pokazała nam, że zera na koncie mogą być liczne, ale sprowadzają się w gruncie rzeczy tylko do jednego zera. I to w tym duchu była ta moja uwaga. Ale też pojawiły się uwagi na tematy językowe, które bardzo lubię. Już od samego Epsteina zaczynając, ale też potrąciłem tę nutę w Ukrainie, czyli jak ja mówię i twierdzę, że nie należy mówić na Ukrainie. Tak, bo właśnie dzisiaj mamy rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę. Czas leci, to już 4 lata, długo ta wojna trwa, 4 lata. I proszę Państwa, no właśnie od tego czasu, jak gdyby zaczęło się automatycznie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wypowiadanie tego terminu w Ukrainie, który ja tępię, bo uważam, że jest on sztuczny i niepolski. I tu chciałbym przywołać autorytet. No, dla jednych większy, dla drugich mniejszy. No, ale jednak językowy chyba tak. Z którym zresztą też po części się nie zgadzam. Artur Sandauer. Artur Sandauer, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który kiedyś napisał taki tekst o tym, dlaczego to w Polsce mówi się na Ukrainie, na Litwie, a na przykład mówi się w Niemczech, czy we Francji, czy w Anglii. Otóż profesor Artur Sandauer swego czasu uzasadniał to tak, że w tym tkwią takie jakieś bakcyle czy intencje imperialne Polski, że to jest to zwrócenie się do przeszłości, do tej wielkiej Rzeczypospolitej, że Polacy tam byli i w związku z tym traktują te niepodległe dzisiaj państwa jak krainy geograficzne swoje własne, bo przecież mówimy na Śląsku, na Mazowszu, na Podhalu, na Kujawach i tak dalej. I na tej samej zasadzie na Litwie, na Rusi, na Białorusi w związku z tym i na Czerwonej Rusi, i na Ukrainie. Otóż, proszę państwa, no ja się z tym tylko po części bym zgadzał. Bo historię można rozumieć rozmaicie, oczywiście. Ale gdybyśmy my znaleźli się tam na wschodzie wskutek działań imperialnych, podbojów, wyrzynania ludności miejscowej i czystek etnicznych, narzucania swojej religii, a różnica też religijna jest, bo na wschodzie, jak wiadomo, w niektórych częściach tego wschodu prawosławie, a u nas dominujący katolicyzm, więc byłoby o co się spierać. Gdybyśmy język wyrywali miejscowy, ale myśmy nic takiego nie robili. Ta Polska szła na wschód. Dlaczego? Bo ten wschód nas po prostu chciał. Bo ten wschód chciał iść na zachód. Taka była ta geneza powstania Wielkiej Rzeczypospolitej. To tamtejsze rody tuliły się do polskich rodów, bo szlacheckich, bo przecież one dawały im o wiele więcej wolności. No i wreszcie ta decyzja królewska, która spowodowała, że na Sejmie, w związku z Sejmem w Lublinie i tą dokonaną Unią Polsko-Litewską, wielka część dawnej Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, została scedowana na rzecz korony i w ten sposób cała Kijowszczyzna, czytaj Ukraina, znalazła się w granicach korony, czyli Polski. Proszę państwa, w związku z tym ta historia to jest historia nie podboju, ale historia bliskości. Bliskości. To nie podbój, tylko pewien przywilej bycia kimś szczególnie nam bliskim. Daje to na. I to moim zdaniem tak należy odczytywać. Na Ukrainie, na Litwie, na Białorusi, ale też i na Łotwie i już w Estonii, która była trochę za daleko, no, jej północne krańce nigdy w granicach Rzeczypospolitej się nie znalazły. Proszę zwrócić uwagę, że również ta bliskość idzie na południe, bo mówimy przecież na Słowacji i na Węgrzech, ale w Czechach. Ale w Czechach. Ta bliskość również, proszę państwa, daje o sobie znać, jeśli na przykład spojrzymy na mapę Warszawy, na jej dzielnice, na jej jednostki administracyjne nawet. Bo oczywiście powiemy w śródmieściu Warszawy, niejako w środku, śródmieście, czyli w tym środku miasta, ale już powiemy, ze względu na dawność tych dzielnic Warszawy, na Mokotowie, na Ochocie, na Woli, powiemy na Pradze, bo te części Warszawy zostały do niej włączone już dawno temu i stały się czymś integralnym, są bliskie. Natomiast te części Warszawy, które są nowo przyłączone albo stosunkowo niedawno przyłączone, w świadomości zostają cały czas potraktowane jako coś dalszego. Proszę zwrócić uwagę, mówimy w Wawrze i w Wilanowie, aczkolwiek moi znajomi, którzy się stosunkowo niedawno sprowadzili do Warszawy, mówią czasami na Wawrze, bo tak słyszałem, i na Wilanowie, czyli dla nich te części Warszawy są już integralnie związane, bo oni nie mają tej świadomości, że Wawer został do Warszawy przyłączony w roku 1950. No natomiast chyba nawet oni nie powiedzą, proszę państwa, na Wesołej, prawda? Tylko w Wesołej, a Wesoła zresztą wbrew woli jej mieszkańców została do Warszawy przyłączona w roku 2002, czyli zgoła niedawno. A zatem moja odpowiedź na to jest właśnie taka. To na jest czymś bliskim, nie jest czymś wrogim. I naprawdę proponuję, żebyśmy się trzymali polskiego języka i dali mu się rozwijać w sposób harmonijny, a nie na rozkaz, dekret czy na zarządzenie wewnętrzne redaktora naczelnego takiego czy innego medium polskiego bądź tylko polskojęzycznego. Język istotny jest. Wspomniałem tutaj, proszę Państwa, o Sandauerze. Pozwólcie, że anegdotkę przytoczę. No a też poniekąd językową, ale też odnoszącą się do czegoś głębszego. Z mojej własnej książki Przeciw uzbrojonym analfabetom opisuję tam pewną autentyczną historię, która miała miejsce nieopodal, mianowicie w Związku Literatów Polskich, czyli tutaj na krakowskim przedmieściu niedaleko kolumny Zygmunta. Zacytuję. Z Arturem Sandauerem z kolei kojarzy mi się anegdota opowiedziana mi przez mamę. W Związku Literatów była dentystka, z której usług wszyscy uprawnieni chętnie korzystali. Trzeba się było odpowiednio oczywiście wcześniej zapisać. Pewnego dnia mama potulnie czekała na swoją kolej przed gabinetem na krakowskim przedmieściu, gdy przyszedł Sandauer i zażądał natychmiastowego przyjęcia. Dentystka, zdając sobie niewątpliwie sprawę ze swojej pozycji wynikającej z faktu, że w przeciwieństwie do wielu jej klientów, czytaj literatów, trudno byłoby ją zastąpić kimś innym, mało dyskretnie i dość głośno odmówiła. Sandauer najwyraźniej potraktował to w kategoriach prestiżowych, bo wykrzyknął. Jestem Sandauer. Czy pan Sandał, czy nie Sandał, to pan będzie czekać. Bezceremonialnie oświadczyła dentystka i zamknęła mu drzwi przed nosem. Ale ja kontynuuję tę historię, proszę państwa, bo myślę, że o tym można powiedzieć coś jeszcze więcej, a właściwie nie tyle o Sandauerze, co o jego nieżyjącym już synu Adamie Sandauerze. Synem profesora Uniwersytetu Warszawskiego Artura Sandauera i malarki Erny Rosenstein, o, znowu się Stein nam zjawia, proszę zwrócić uwagę, był Adam Sandauer, od czasów studenckich działający w antykomunistycznej opozycji. Przy okazji jakiejś operacji spotkał go duży uszczerbek na zdrowiu. Zaczął się procesować z lekarzami, popadł w konflikt ze środowiskiem lekarskim, któremu wytykał rozmaite błędy, zaniedbania itd., zyskując zwolenników wśród innych poszkodowanych. Jednocześnie zaczął funkcjonować w świecie polityki, wyraźnie opowiadając się po stronie prawicowo-narodowej. Pamiętam, że widziałem go w okolicach Placu Konstytucji, gdy z biało-czerwoną opaską na ramieniu, w czarnym kapeluszu na głowie, maszerował 11 listopada w jednym z pierwszych marszów niepodległości. To się nie mogło podobać środowiskom, które kierując się stadnymi instynktami, zastępującymi im kategorie rozumowe, takie zachowanie uznały widać za odszczepieńcze i zaatakowały go bezpardonowo, czyniąc rozmaite, tyleż płaskie, co niesmaczne aluzje. Wiem, że miał procesować się wówczas z polityką, zresztą z nieznanym mi rezultatem. Natomiast kiedy indziej jakiś, trudno znaleźć tu odpowiedniejsze słowo, idiota albo prowokator, obraził go w programie telewizyjnym, odsądzając od polskości. Sandauer wstał i wyszedł. W Polsce czasem niełatwo być po prostu Polakiem. A tak, proszę państwa. I chciałem ten fragment dodać, żeby uzmysłowić, że taka kwestia jak przynależność do narodu, to w ogromnej mierze nasz własny wybór. To, czy chcemy być wierni, czy też nic nas to nie obchodzi. I jest to wybór, którego dokonuje każdy z nas, bez względu na to, jak bardzo etnicznym czy nieetnicznym Polakiem się urodził. to kierunek decyduje. Nie skąd przychodzimy, tylko dokąd idziemy. To jest najważniejsze. Tak samo jak ta kwestia, kim w życiu będziemy. Kim będziemy? Nie wykształcenie będzie o tym decydowało, aczkolwiek czasami jest to droga z górki, a czasami pod górkę. Ale ważny jest moim zdaniem kierunek, w którym się idzie. A język? No cóż, język, proszę Państwa, istotny, bo nie tylko jest to nasza tożsamość kulturowa, ale też mówi dużo o nas. Nie tylko dlatego, że myślimy w danym języku, ale nawet to, jak się odnosimy do obcobrzmiących imion i nazwisk. My w Polsce, wydaje mi się, zwracamy bardzo dużą uwagę na to, żeby obcobrzmiące nazwiska, imiona wymawiać prawidłowo. Co to znaczy prawidłowo? To znaczy według reguł tamtego języka, nie własnego, ale tego innego. No w tym się objawia, myślę, pewien zarówno szacunek dla innych, dla ich własnej tożsamości. Szanując własną, szanujemy cudzą. Ale też powiedziałbym takie otwarcie się na zewnątrz, a może troszeczkę kompleks. Bo Polacy nie chcą być ocenieni jako ci, którzy nie potrafią posługiwać się obcym językiem i nie potrafią poprawnie wymówić nazwiska. Obcego nazwiska, czy obcobrzmiącego nazwiska, czy też mówiąc ściśle, nazwiska o obcym pochodzeniu. Natomiast inne narody często nie mają z tym większego problemu i wymawiają nazwiska po swojemu. Tacy Francuzi, czy Anglicy, czy Amerykanie nie będą się specjalnie tym przejmować, no bo cóż, może po prostu uważają, że są pępkiem świata i to inni powinni się dostosowywać do ich języka. Wszakże, jeśli chodzi o Francuzów, zauważyłem pewien znaczący i widoczny wyjątek. Otóż, kiedy prezydentem Rosji został Władimirowicz Putin, to Francuzi natychmiast zastosowali pewną szczególną pisownię tego nazwiska. No u nas piszemy tak jak Rosjanie i tak jak słyszymy, Putin to Putin, prawda? Po prostu. P-U-T-I-N. Proste. Ale jeśli tak samo to nazwisko zapisaliby Francuzi, to fonetycznie przeczytaliby nie Putin, tylko Putin. A to słowo akurat, proszę Państwa, po francusku ma bardzo określone znaczenie i oznacza po polsku pewną profesję, ale też słowo też jest u nas używane częstokroć, proszę Państwa, jako przekleństwo, a są nawet tacy, którzy używają tego słowa no po prostu jako przecinek. Więc już się pewnie Państwo domyślacie, co to znaczy po francusku. I dlatego Francuzi zmienili pisownię i piszą to nazwisko przez OU, czyli OU po francusku, żeby mogło ono brzmieć Putin, a nie Putin. No, myślę, że odmienna pisownia od początku spowodowałaby bardzo duże dyplomatyczne perturbacje, czego Paryż, zapatrzony bardzo często w Petersburg, a później w Moskwę, na pewno chciał uniknąć. Ale to taka tylko uwaga, proszę Państwa, na marginesie. Natomiast wracając, proszę Państwa, do sprawy ostatniej audycji o Epsteinie, no to jeszcze godzi się powiedzieć, że mamy następnego aresztowanego, o czym Państwo pewnie wiecie, Peter Mandelson, tym razem z Wielkiej Brytanii, ale on był, proszę Państwa, europejskim komisarzem do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego oraz stosunków międzyinstytucjonalnych i przejrzystości, czyli transparentności. No przejrzystość maili Epsteina spowodowała, że zobaczono, jak wielkie były jego relacje tam idące. Proszę Państwa, to trzykrotny minister brytyjskiego rządu, również powołany do Izby Lordów, a więc sir, czyli można powiedzieć arystokrata. No, według Arystotelesa arystokracja to rządy najlepszych. Dzisiaj to chyba tylko rządy nominowanych na najlepszych, nominowanych do tej elity. Lejberzysta, więc lewicowiec, znana postać w Wielkiej Brytanii. Kiedyś umieszczono go, jak przeczytałem, na liście 50 najbardziej wpływowych homoseksualistów. No, coś to pewnie znaczy, jest to jakiś ranking. Ale w każdym razie oprócz Labour Party gustował również w komunizmie, bo jako nie taki bardzo młody człowiek zapisał się do Ligi Młodych Komunistów. I też ten pan, proszę państwa, w imieniu Unii Europejskiej, czyli nas wszystkich, negocjował swego czasu z Chinami umowę dotyczącą tekstyliów. Co prawda miał tam perturbacje, bo zobaczono, że w jakiś niezbyt jasny, transparentny właśnie sposób kupił dom za pożyczkę pewnego biznesmena, która była nieopodatkowana i różne takie rzeczy były, w związku z tym wylatywał, ale wracał zawsze jak jojo. Słyszałem również, ale tego nie potwierdzę, że on właśnie położył pewien podwaliny pod umowę nie tylko z Chinami w sprawie tekstyliów, ale z Południową Ameryką w sprawie Mercosuru. A więc Peter Mandelson, człowiek wielce zasłużony dla tych, co trzeba, a dzisiaj w areszcie za w związku z licznymi związkami z Epsteinem i zarzutami, które być może usłyszy. Tak to właśnie jest z tą elitą. Dobrze się jej przyjrzeć. Dobrze się jest jej dobrze przyjrzeć, bo może się okazać, że żadna z niej elita. Proszę państwa, a że o elicie warto mówić, to poszukajmy tej prawdziwej elity, tej rzeczywistej. Tej, która nie zawsze jest uhonorowana i wymieniana i odznaczeniami, i orderami, i tytułami lordowskimi obdarzona. Wyszła niedawno, ukazała się, proszę państwa, taka książka, którą chciałem państwu a propos elity polskiej polecić. Napisali ją bracia Błażewiczowie, czyli Andrzej i Krzysztof, historycy. Tytuł: Niezłomny żołnierz ginącej Rzeczypospolitej. To książka o ich dziadku, Aleksandrze Wolskim, żołnierzu Armii Krajowej. Uwaga, gdzie? Z niezwykłego zgrupowania AK, które działało na początku, proszę państwa, na Nowogródczyźnie. Było to tak zwane zgrupowanie stołpeckie, czyli na wschód od Nowogródka. Tam walczyli z Niemcami, z Sowietami, z bandami, które się tam tworzyły również. I szlak ich bojowy, kiedy wkraczali już Sowieci, wiódł aż od Nowogródczyzny poprzez Puszczę Kampinoską w czasie Powstania Warszawskiego, a potem aż po Kieleckie. Niezwykła historia naprawdę zupełnie niezwykłego oddziału, którą bracia Błażewiczowie zamknęli w osobie ich dziadka Aleksandra Wolskiego. Niezłomny żołnierz ginącej Rzeczypospolitej. Tak, proszę państwa, to jest właśnie elita. Ta prawdziwa elita. I nie warto szukać cudzej, obcej tożsamości, nie warto przebierać się w cudzą skórę. Trzeba pozostać sobą. A jeśli ktoś wybiera w swoim życiu Polskę, to jednocześnie musi wybierać obowiązki, które się z tym wiążą. Bo jak powiedział, no chociażby znany Roman Dmowski, ale wielu innych, jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. I na koniec, proszę państwa, o tożsamości. Skoro o tożsamości mowa, to chciałem zaznaczyć, że to, że uważam, że tożsamość narodowa jest w dużej mierze kwestią naszego własnego wyboru, nie oznacza to, że tożsamość w ogóle jest kwestią naszego wyboru, bo zostaliśmy stworzeni jako ktoś określony, nie przez nas samych, przez Pana Boga. I proszę Państwa, przyniosłem tutaj w związku z tym, żeby było już na prawie cytatu w pełni, książeczkę mojego dzieciństwa. Hans Fischer napisał, Szwajcar, dla jasności, o kotku, który nie chciał być kotkiem. Na tej książeczce wzrastałem. I czego się tam można było dowiedzieć? Otóż, proszę Państwa, był sobie kotek Pimpuś. Tam są piękne ilustracje tegoż Hansa Fischera, bo on również ilustrował. Otóż kotek Pimpuś urodził się w szczęśliwej rodzinie kotków u babci Lizy w domu. No ale wszystkie kotki się bawiły, tylko on się nie bawił. No i nie wiadomo było właściwie, o co chodzi. Siedział smutny ten kotek Pimpuś i nie bawił się z innymi. Bo, proszę Państwa, kotek Pimpuś zapragnął być kimś innym. Nie chciał być kotkiem. I na przykład postanowił zostać kurczakiem, bo bardzo mu się podobały kurczaki na podwórku. Ach, chciałbym być takim wspaniałym kogutem, pomyślał sobie Pimpuś i usiłował napuszyć się tak samo, kiedy zobaczył koguta. No ale koguty zaraz się pobiły i pomyślał, że nie chciałby w takich walkach uczestniczyć. Natomiast zobaczył kozę, proszę Państwa, kozę z rogami. Bardzo mu się koza spodobała. Na zielonej łące spotkał pewne brązowe zwierzę. Zwierzę było wprawdzie bardzo duże, ale wyglądało bardzo sympatycznie. To była koza babci Lizy. Chciałbym być kozą, powiedział Pimpuś. No i Pimpuś, kotek Pimpuś, zaraz sobie znalazł dwa patyczki, urwał je i miały one naśladować rogi. Ale przyszła babcia Liza, żeby doić kozę i Pimpuś już nie chciał być dojony. Nie chce być dojony, ale zobaczył kaczuszki, proszę Państwa. W tej dziecięcej mojej bajce były kaczki. Bardzo mu się to spodobało. Kaczki pływały po stawie i Pimpuś stwierdził, ja też tak potrafię, więc chyba mógłbym być kaczką. No i oczywiście Pimpuś spróbował być kaczką, co się dla niego źle skończyło, bo mało się nie utopił, ale go na szczęście z tej wody wyciągnięto. Zajęły się nim króliczki, proszę Państwa. Króliczki, bardzo, bardzo mu się króliczki podobały. W związku z tym poszedł na noc spać do klatki z króliczkami. No ale noc była okropna, bo przyleciały do tej klatki w nocy różne złe zwierzęta, różne kuny i nietoperze. I Pimpuś się bardzo przestraszył. W związku z tym postanowił po prostu wrócić do swojej pierwotnej postaci i stwierdził, że najlepiej być kotkiem, czyli sobą. Teraz chcę być tylko kotkiem, nikim innym, stwierdził na koniec. Proszę Państwa, Hans Fischer o kotku, który nie chciał być kotkiem. Jeśli możecie zdobyć tę książkę dla waszych dzieci, a może dla was samych, to ją znajdźcie i przeczytajcie, bo to jest bardzo mądra historia o tym, że nie można porzucić swojej tożsamości i po prostu powiedzieć, jestem kimś innym, przybieram inną postać, bo się przebiorę. Nie. Jeżeli babcia miałaby wąsy, to nie byłaby dziadkiem. Byłaby tylko babcią z wąsami. I o tym też warto pamiętać. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie i za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Mówił Jan Majchrowski.
Prawo cytatu.